Mega zagrożenia Rubiniego. Kryzys jako normalna forma systemu. Historia dostarcza dwóch symbolicznych epizodów, które służą tu za wzorcowe studia przypadku. Ustawa Smoota-Hawley'a z 1930 roku, radykalnie podnosząc amerykańskie cła importowe, wywołała globalny łańcuch retorsji. W ciągu kilku lat doprowadziło to do załamania światowego handlu o kilkadziesiąt procent. Ekonomiści są dziś zgodni, że choć nie była ona iskrą zapalną wielkiego kryzysu, to z pewnością dolała oliwy do ognia, znacząco go pogłębiając i przedłużając. Z kolei kryzys europejskiego mechanizmu kursów walutowych z lat 90. był owocem próby utrzymania walut w sztywnym gorsecie kursowym. Gospodarki państw członkowskich zmagały się ze zróżnicowaną inflacją i poruszały w rytm własnych cykli koniunkturalnych. To nieuchronnie sprowokowało serię ataków spekulacyjnych i wymusiło dewaluację. W obu tych historiach prześwieca ten sam wzorzec myślowy. Polityka gospodarcza usiłuje wtłoczyć złożone procesy w ramy jednowymiarowej normy. Gdy rzeczywistość nie poddaje się tej presji, odpowiedzią nie jest refleksja nad samą regułą, lecz eskalacja bodźców mających ją podtrzymać. Aby odsłonić sedno problemu, musimy spojrzeć na dług w jego prawdziwej istocie, jako formę władzy, obietnicę przyszłego dochodu i narzędzie koordynacji społecznej. W systemie, który używa długu jako uniwersalnego amortyzatora, rodzi się strukturalna pokusa nadużycia. Nouriel Roubini pokazuje, że przez dekady od lat 70. kolejne kryzysy leczono w ten sam sposób. Niczym lekarz przepisujący coraz silniejsze środki przeciwbólowe bez diagnozy choroby. Receptą zawsze było obniżenie stóp procentowych i hojna polityka pieniężna, czyli dolewanie taniego pieniądza do systemu. Z perspektywy logiki można opisać ten mechanizm jako ciąg pozornie rozsądnych założeń, które prowadzą do sprzeczności. Wyobraźmy sobie trzy fundamentalne obietnice składane przez decydentów. Niech P oznacza zdanie, że poziom długu publicznego i prywatnego jest w długim okresie stabilny. Niech Q symbolizuje zasadę, że w każdym kryzysie polityka pieniężna i fiskalna będą ekspansywne, by za wszelką cenę uniknąć bolesnej recesji. Wreszcie, niech R będzie gwarancją, że w długim horyzoncie nie dojdzie ani do wysokiej inflacji, ani do fali niewypłacalności. Zagadka brzmi następująco. Czy istnieje taki świat gospodarczy, w którym wszystkie trzy zdania, P, Q i R, mogą być jednocześnie prawdziwe? Rozwiązanie tej łamigłówki polega na dostrzeżeniu nieubłaganej konsekwencji. W miarę jak rośnie góra długu, każde kolejne zastosowanie polityki Q czyni jednoczesne utrzymanie P i R coraz mniej prawdopodobnym. Jeżeli każdy kryzys gasimy nowym, większym długiem, to poziom zadłużenia nie może pozostać stabilny. Zdanie P musi okazać się fałszem. Jeśli natomiast zechcemy przywrócić stabilność długu i ochronić wartość pieniądza, musimy porzucić zasadę Q, czyli świadomie pozwolić na recesję i bankructwa. Cykl boom-bust, którego Roubini jest kronikarzem, nie stanowi prawa natury. Jest wynikiem toksycznego sprzężenia zwrotnego trzech sił. Pierwszą jest reżim łatwego pieniądza, czyli arsenał narzędzi banków centralnych uruchamiany za każdym razem, gdy gospodarka słabnie. Drugą jest struktura bodźców politycznych, w której kalendarz wyborczy przedkłada krótkoterminową euforię nad wieloletnią stabilność. Trzecią wreszcie jest kultura finansowa, w której rynki działają w przeświadczeniu, że w razie kłopotów zawsze nadejdzie instytucjonalny ratunek. Polityka łatwego pieniądza miała być rozwiązaniem tymczasowym. Kiedy jednak niskie stopy stały się nową normą, inwestorzy zaczęli postrzegać płynność dostarczaną przez bank centralny jako dobro publiczne. Niemal tak oczywiste jak powietrze. Dawniej pieniądz był kotwicą o stałej wartości. Dziś stał się raczej przypływem, który ma zalewać rynki zawsze wtedy, gdy słabnie zaufanie. Tę logikę uzależnienia najlepiej ilustruje metafora medyczna. Wyobraźmy sobie lekarza, który każdemu pacjentowi z bólem głowy przepisuje ten sam środek przeciwbólowy. Z czasem organizm uodparnia się na lek, dawki trzeba zwiększać, a prawdziwa przyczyna dolegliwości pozostaje nierozpoznana. W końcu sam środek staje się źródłem patologii. Gdy Nouriel Roubini kreśli wizję stagflacyjnej katastrofy zadłużeniowej, nie jest to prosta historyczna kalka lat 70. Fundamentalna różnica tkwi w samej architekturze globalnych bilansów. Ówczesny świat wchodził w okres wysokiej inflacji z relatywnie niskim poziomem zadłużenia. Amerykańska Rezerwa Federalna mogła wówczas podnieść stopy procentowe do poziomów dziś niewyobrażalnych, nie ryzykując natychmiastowego załamania całego systemu finansowego. Obecna sytuacja jest radykalnie odmienna. Po globalnym kryzysie finansowym i pandemii COVID, 19 globalne zadłużenie osiągnęło pułap wielokrotności światowego produktu krajowego brutto. System jest instytucjonalnie uzależniony od taniego pieniądza. Próba zduszenia inflacji za pomocą podwyżek stóp procentowych nie tylko chłodzi popyt, lecz przede wszystkim dramatycznie podnosi koszt obsługi długu. Każda próba powrotu do monetarnej ortodoksji staje się potencjalnym detonatorem fali niewypłacalności. Stagflacja w ujęciu Rubiniego to toksyczne sprzężenie wysokiej inflacji i anemicznego wzrostu z historycznie wysokim zadłużeniem. Tło dla tego procesu malują potężne czynniki podażowe. Należy do nich deglobalizacja, czyli bolesny proces rozrywania łańcuchów dostaw. Kryzys klimatyczny, odciskający piętno na cenach energii i żywności. Wreszcie demografia. Cichy proces starzenia się społeczeństw, który kurczy zasoby siły roboczej. Wszystkie te siły mają charakter głęboko strukturalny. Nie da się ich zneutralizować jednorazowym pakietem fiskalnym. Dziś pacjent jest w stanie krytycznym, a dotychczasowe lekarstwo stało się trucizną. Jeżeli dług opisuje wewnętrzną dynamikę gospodarki, to rywalizacja Stanów Zjednoczonych i Chin odsłania jej wymiar zewnętrzny. Obserwujemy logikę, w której system zostaje wciągnięty w proces eskalacji działający niezależnie od intencji aktorów. Rosnąca potęga gospodarcza jednego mocarstwa musi zostać zinterpretowana przez dotychczasowego hegemona jako egzystencjalne zagrożenie. Dla Rubiniego ta rywalizacja nie jest jedynie dekoracją, lecz mechanizmem sprzęgającym mega zagrożenia. Geopolityka działa jak mnożnik negatywnych szoków podażowych. Praktyki takie jak friendshoring czy nearshoring mogą być uzasadnione bezpieczeństwem, jednak w sposób naturalny windują koszty. Wymuszają rezygnację z efektów skali, które globalizacja budowała przez dwie dekady. Ograniczenia eksportowe w zakresie półprzewodników czy sztucznej inteligencji działają podobnie. Albo globalna gospodarka pozostaje splątana, co sprzyja wzrostowi, ale czyni ją podatną na szantaż, albo ulega segmentacji, co zwiększa bezpieczeństwo kosztem efektywności. Obecna rewolucja technologiczna fundamentalnie różni się od wcześniejszych fal automatyzacji. Jej zasięg po raz pierwszy przekracza granice pracy fizycznej, wkraczając w zadania kognitywne. Sztuczna inteligencja zaczyna aspirować do profesji wymagających wieloletniej edukacji. Rubini stawia tezę, że ta rewolucja jest z samej swej natury kapitałochłonna i zorientowana na oszczędzanie pracy, a nie na jej twórcze wykorzystanie. Prowadzi to do rosnącej polaryzacji między wąską grupą beneficjentów a całą resztą społeczeństwa. Na tym tle wyłania się kolejny wymiar problemu. Technologie finansowe i kryptowaluty. Stanowią one dowód na erozję zaufania do tradycyjnego porządku monetarnego. Bitcoin został zaprojektowany jako alternatywa dla walut fiducjarnych. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna. Aktywa te stały się głównie wehikułami spekulacji. Zamiast utopii transparentnej anarchii otrzymaliśmy nowy, nieprzejrzysty feudalizm cyfrowy. Odpowiedzią establishmentu mają być cyfrowe waluty banków centralnych. Są one cyfrową formą pieniądza emitowanego bezpośrednio dla obywateli. Paradoks polega na tym, że choć projektowane jako stabilizator, otwierają przed władzą możliwości niepokojące z perspektywy wolności ekonomicznej. Pojawia się techniczna możliwość wprowadzenia daty ważności pieniądza czy selektywnych blokad na zakupy. Z punktu widzenia technokracji to fascynujący instrument zarządzania popytem. Z punktu widzenia antropologii władzy to krok w stronę reżimu, w którym pieniądz staje się programowalnym narzędziem społecznej dyscypliny. Każdy region świata gra w tę samą grę, lecz według własnego regulaminu. W krajach arabskich ekonomia pozostaje sprzężona z logiką renty surowcowej. Programy takie jak Saudyjska Wizja 2030 łączą ambicje skoku technologicznego z agresywną polityką inwestycyjną. Ameryka Północna stanowi przestrzeń, gdzie reżim długu osiągnął skalę niemożliwą do powtórzenia. Wyjątkowy status dolara daje Stanom Zjednoczonym przywilej utrzymywania gigantycznych deficytów, ponieważ świat wciąż traktuje amerykańskie obligacje jako bezpieczną przystań. Jednak nawet ten przywilej ma swoje granice. Unia Europejska prezentuje odmienną konfigurację. Idea stabilności makroekonomicznej została tu wyniesiona do rangi dogmatu. Trauma inflacji zrodziła preferencje dla twardych reguł fiskalnych. Dopiero potężne wstrząsy. Kryzys strefy euro i pandemia zmusiły Unię do uruchomienia programów, które wcześniej byłyby nie do pomyślenia. Europa stała się głównym laboratorium regulacyjnym, próbując okiełznać nowe finanse. Intuicje Rubiniego są solą wokół dla polityków i bankierów. Twierdzi on, że polityka łatwego pieniądza stała się strukturalnie nieodwracalna. Jej wycofanie groziłoby załamaniem długu na skalę, której żadna demokracja nie przetrwałaby politycznie. Czy jednak jego opis nie jest formą fatalizmu? Aby tego uniknąć, należy zapytać, w jakim stopniu możemy przestawić parametry systemu, by zmniejszyć intensywność zagrożeń. Konieczne jest wzmocnienie instytucji reprezentujących interes przyszłych pokoleń. Można wyobrazić sobie powołanie rad międzypokoleniowych, wyposażonych w kompetencje blokowania decyzji fiskalnych, jeśli te nie spełniałyby kryteriów trwałości. W wymiarze geopolitycznym pułapka Tukidydesa może zostać rozbrojona tylko przez instytucjonalizację współistnienia. Moralizatorska demonizacja przeciwnika prowadzi donikąd. Roubini, choć nosi przydomek dr Doom, w rzeczywistości proponuje coś przeciwnego niż fatalizm. Chce doprowadzić do momentu, w którym iluzje zostaną odłożone na bok. Jego ostrzeżenie to wezwanie, by przestać traktować dryfowanie z prądem jako jedyny racjonalny wybór. Jeżeli cokolwiek ma uratować globalną wspólnotę, będzie to zdolność do fundamentalnej redefinicji sukcesu. Sukcesem przestanie być dwucyfrowy zwrot z kapitału osiągany przy rosnącej polaryzacji. Stanie się nim utrzymanie cywilizacyjnych zdobyczy w warunkach niższego wzrostu i konieczności sprawiedliwego dzielenia się kosztami transformacji. Czy w świecie, gdzie dług stał się walutą władzy, a kryzys nową normą, jesteśmy skazani na powtarzanie błędów przeszłości? A może stojąc na krawędzi przepaści, zdołamy wypracować nowe zasady gry? Pytanie brzmi, czy odważymy się zrewidować fundamenty naszego ekonomicznego myślenia, zanim iluzja dobrobytu ostatecznie się rozwieje?